Nasz gość dnia.
Gościem dnia Radia Nadzieja jest siostra Nikodema Czerniecka z zakonu sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z Ostrawi Mazowieckiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Siostro, 2 lutego przypada Dzień Życia Konsekrowanego i o tym dniu między innymi dzisiaj, ale głównie będziemy rozmawiać. Taki dzień szczególnej pamięci o osobach, które całkowicie ofiarowały swoje życie Panu Bogu. I czy to dla siostry jest taki szczególny dzień w roku?
Mi ten dzień przypomina takie dwa szczególne dni moich pierwszych ślubów, dzień moich pierwszych ślubów i dzień ostatnich ślubów wieczystych. Kiedy rzeczywiście podjęłam taką decyzję na zawsze, żeby być poświęconą Bogu i żeby starać się jednoczyć moją wolę z wolą Pana Boga i aby moje życie stało się takim przekaźnikiem tego, w ogóle osoby Pana Boga i tego, czego Pan Bóg chce dla mnie i dla innych ludzi. I chciałabym być i staram się być Jego ustami, Jego sercem, Jego rękoma, nogami. Po prostu daję siebie, swoje ciało, żeby być tam, gdzie On chce mnie mieć i mówić o Nim, mówić o Jego miłości, tym, którym On chce, żebym mówiła. Więc ten dzień jest właśnie takim przypomnieniem dla mnie, kim jestem, dlaczego jestem osobą zakonną i jak mam tą misję realizować.
No właśnie, więc to zacznijmy od początku. To jak to się stało, że siostra postanowiła te swoje życie ofiarować Panu Bogu?
No ta historia mojego powołania jest taka niedozinkowa. Ja wiem, że wiele takich historii jest. Natomiast ja oczywiście nie wiązam swojej dorosłości z życiem zakonnym. Raczej myśląc o dorosłości, myślałam o założeniu rodziny. Natomiast to zaproszenie Pana Boga przyszło do mnie jak grom z jasnego nieba i też Pan Bóg w taki sposób trochę śmieszny, taki zwyczajny, ale śmieszny troszeczkę przekazał mi tą swoją wolę. Ponieważ kiedy byłam w szkole średniej i wróciłam ze szkoły pewnego dnia, ponieważ ja jestem ze wsi, więc wiesz, wchodzę do domu i akurat tego dnia drzwi są otwarte na oścież, nikogo w domu nie ma, ja mam liczną rodzinę, mam 5 rodzeństwa, więc zawsze w domu ktoś był. A tutaj wchodzę, nie ma nikogo. Rzucam plecak, idę do kuchni, nabieram obiad do talerza. Pierwsza to była zupa na pewno. Dzisiaj nie pamiętam, jaka to była, ale prawdopodobnie pomidorowa. Jak koncentruję się na tej chochelce, żeby przenieść tą zupę z garnka do talerza i w tym momencie, kiedy mój umysł jest totalnie czysty, skoncentrowany na tej czynności prostej, słyszę taką konkretną myśl. Idź do zakonu. Przeraziłam się, przestraszyłam i obróciłam się, wiesz, tak dookoła siebie, czy ktoś nie robi mi tutaj jakiegoś figla, ponieważ ja byłam osobą wierzącą, praktykującą gdzieś tam od początku i jako młoda osoba nie wstydziłam się Pana Jezusa i nie uciekałam do ostatnich ławek na mszy świętej, wręcz przeciwnie. Więc myślałam, że może ktoś z rodzeństwa po prostu robi sobie taki figiel na mnie. No ale okazało się, że nikogo nie ma i że ta myśl jest naprawdę, nie pochodzi od nikogo wokół mnie.
A to był taka głośna myśl? To był głos? Czy...
To był taki głos, wiesz, myśl i głos jednocześnie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to była barwa głosu, ale wiesz, taki szept. Idź do zakonu. Okej, ale o co chodzi? I oczywiście nie. Ja mam swoje plany. Poza tym mnóstwo wymówek potem się pojawiło, dlaczego nie, dlaczego ja się tam do tego zakonu nie nadaję w ogóle. Nie, bo Panie Boże, jeżeli to ty, to chyba się pomyliłeś w swojej nieomylności. Ja się do tego nie nadaję, nie. Wiesz, ja miałam jakiś taki niestety sztywny obraz siostry zakonnej. W sumie nie do końca wiem, czym on był podyktowany. Może jakimiś opiniami, nie wiem. W każdym razie nie pasowałam do tego mojego obrazu siostry zakonnej, więc powiedziałam, że nie nadaję się do tego. No i wyobraź sobie, że ta sytuacja i taki głos, to jedno zdanie pojawiało się codziennie przez około 2 tygodnie. Kiedy ja już byłam taka, dzień w dzień, kiedy słyszałam to idź do zakonu i każdego dnia wymyślałam nową wymówkę, że nie, to z drugiej strony duchowo stawałam się coraz bardziej taka przybita i taka osamotniona. Jak już nie miałam totalnie siły, w ogóle jechałam do tej szkoły i nie wiedziałam, co się w ogóle tam dzieje, w ogóle co ci ludzie do mnie mówią. Ja ciągle byłam w tym moim doświadczeniu wewnętrznym, tego iść do zakonu, tak, tej walki ze sobą. I pamiętam po tych około 2 tygodniach usiadłam i zamknęłam oczy i powiedziałam do Ducha Świętego: Duchu Święty, pomóż mi zrozumieć wolę Bożą, pomóż mi w ogóle siebie w tym wszystkim ogarnąć, tak? Dlaczego ja? Daj mi jakąś odpowiedź, bo ja naprawdę tego nie widzę. I usłyszałam kolejne zdanie: jest w tobie coś, co się Bogu podoba. I tyle.
A to kolejna taka myśl,
kolejna szept? Taka myśl, tak. Kolejny szept, kolejna myśl i teraz rozkminiaj, o co tu chodzi. No i ja zaczęłam się zastanawiać, co się może we mnie Bogu podobać. Takiej nastolatce, zwykłej, szarej, naprawdę ja się niczym nie odznaczałam, wręcz przeciwnie. Byłam mistrzynią w znikaniu, w byciu niewidzialną. Więc dlaczego ja? I co się temu Bogu może we mnie podobać? Mi się nic w sobie nie podoba. Wierzcie mi, miałam taki stan, że nic mi się w sobie nie podobało w ogóle. Ktoś mnie pytał o jakieś talenty, to ja się strasznie długo zastanawiałam i szukałam jakiegokolwiek talencika. Więc taką byłam nastolatką i na taką nastolatkę Pan Bóg zwrócił uwagę. Więc ja wtedy oczywiście nie znalazłam jakiejś takiej odpowiedzi konkretnej, co się Panu Bogu we mnie podoba. Ale przyszła mi też taka myśl, bo tak sobie rozkminiałam to zdanie i pomyślałam sobie, być może, jeśli pójdę za tym głosem, to Pan Bóg odkryje we mnie. Ja będę poznawać Boga, ale będę też siebie poznawać.
No właśnie, i teraz jakbym zapytał siostrę o talenty, to siostra by powiedziała, że jakieś wymieniłaś szybko?
Jeden wielki talent to mam taki, że potrafię zrobić duże zamieszanie. Ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Potem nauczyłam się, znaczy strasznie bardzo chciałam grać na gitarze, więc zdołałam się w jakimś tam stopniu nauczyć, co potem przydało mi się w moim życiu takim posłannictwa apostolskiego.
Jam w wehikuł czasu, siostra zagra pewnie.
Okej. <Okay. śmiech> Teraz oczywiście dosyć dawno temu nie miałam gitary, ale oczywiście zawsze gdzieś tam z gitarą, jak wyjeżdżam z młodzieżą na Górę Świętej Anny, na Święto Młodzieży, to zawsze gitara. W pociągach, na stacjach kolejowych, jak czekaliśmy na te pociągi, to była gitara i żeśmy grali, śpiewali dosyć głośno. Więc ten talent mi się przydał. Co jeszcze? Znaczy takim pierwszym, wiesz, talentem, który odkrywałam jeszcze jako nastolatka, będąc w duszpasterstwie dominikańskim, do którego jeździłam raz w tygodniu, to zauważyłam, że ludzie coś widzą we mnie, coś więcej, czego ja jeszcze nie widziałam w sobie. Bo wiesz, wchodzę pierwszy raz na spotkanie młodzieży, jest ich mnóstwo, nikogo nie znam, oprócz dwójki moich znajomych z mojej miejscowości. I nagle ktoś mnie po prostu porywa i mówi, że chce ze mną pogadać. No ja bym tego nie zrobiła. Obca osoba pierwsza weszła i nagle chce... I wiesz, i pogadać nie na zasadzie o pogodzie, tylko o swoim życiu, o jakichś takich dramatach swojego domu, tak? Bo myśmy różne dramaty przeżywali jako nastolatkowie. I ten ktoś obcej osobie o tym opowiada, tak? O jakichś takich dramatach swoich. Przyjeżdżam za tydzień po raz drugi, kolejna osoba gdzieś tam mnie bierze w jakiś kąt, siedzimy gdzieś tam pod murkiem czy jakieś takie miejsce odosobnionym. I ja zauważyłam, że ja lubię słuchać, że to słuchanie daje mi dużo satysfakcji. I ja to nazywam też talentem, szczególnie dzisiaj.
Bo kiedy wszyscy chcą dużo mówić, a nikt nie chce słuchać, tak, to prawda.
Z tym słuchaniem jest słabo. Ja też się często łapię na tym, że też wpadam w ten rytm takiego mówienia albo zajmowania się czymś innym, tak? Albo myślenia o czymś innym, albo czytania, albo scrollowania coś tam na Facebooku. Więc dziękuję też za to Panu Bogu, że mnie czasem stuka tutaj za dużo tego mówienia, czy tego koncentrowania się na czymś. Czasem trzeba się po prostu zatrzymać i posłuchać siebie, posłuchać Pana Boga.
I siostra właśnie posłuchała Pana Boga, ale czy nie było strachu trochę? Sama siostra powiedziała, że no, siostra chciała mieć rodzinę normalnie. Mm-hmm.
Strach.
Dzieci i nagle no koniec, nie też, no, z takim życiem trochę no, bardzo prywatnym.
Mhm. Strachu było mnóstwo. Ponieważ kiedy ja już tak właśnie gdzieś tam rozkminiałam sobie to zdanie, że się Bogu coś we mnie podoba i ja mówię, dobrze, Panie Boże, to ja się zgadzam. Idę za Tobą, ale Ty mnie prowadź, bo wiesz, jaka jestem, wiesz, na jakim jestem etapie mojego życia. Nic nie wiem, niewiele wiem o sobie, więc prowadź mnie i też prowadź mnie do zgromadzenia, którym chciałbyś mnie mieć. Ponieważ no, ja miałam siostrę Elżbietanki w parafii, mam do dzisiaj, ale gdzieś tam zadałam to pytanie Panu Bogu, ale zaprowadź mnie do miejsca, w którym chcesz mnie mieć. Czy to będą te siostry, które znam, czy to będą jakieś inne, których nie znam. Więc jak gdyby, wiesz, tutaj może dzięki temu, że ja właśnie niewiele o sobie wiedziałam, to bardziej rzuciłam się w takie, no, w te ramiona z tą ufnością Panu Bogu. No to działaj. Działaj i prowadź. I rzeczywiście to, jak mnie doprowadził do Terezjanek, sobie to były tak niesamowite, małe, ale bardzo konkretne kroki ze strony Pana Boga. Jakieś informacje, jakieś sytuacje, ludzie, którymi prowadził mnie do Terezjanek. No ja bym sama w życiu do tych sióstr nie trafiła, ponieważ w moich stronach nie ma Terezjanek. Ja w ogóle nigdy o nich nie słyszałam. A usłyszałam o nich, czy przeczytałam o nich w książce i też zapytałam mojego proboszcza, nie wiedząc w ogóle, czy coś takiego istnieje, czy jest jakaś książka o zakonach, tak? Więc on mi daje leksykon zakonów w Polsce i taki dosyć spory buch. Więc ja w tajemnicy przed rodziną, gdzieś tam pod poduszką wieczorami czytam sobie tę książkę, czytam sobie o tych konkretnych zgromadzeniach. I wiesz, też już miałam sprecyzowane, co ja chcę. Znaczy, do jakiego zgromadzenia, o jakiej działalności chcę wstąpić. Wiedziałam, że na pewno nie działalność jakaś tam szpitalna, że to nie jest moja bajka, ale chciałam pracować z młodymi, bo będąc w tym duszpasterstwie, tak, kiedy ci moi rówieśnicy przychodzili do mnie, opowiadali mi o swoje historie życia, które były często naprawdę poważne, to ja poczułam jakieś takie, więc po angielsku, takie flow do tych młodych, chociaż sama byłam wtedy nastolatką, że wśród nich chciałabym pracować, że ja ich rozumiem, bo sama doświadczam różnych trudnych sytuacji i gdzieś tam no, chcę się dzielić tym doświadczeniem, ale też proponować im rozwiązanie, którym jest zawsze Pan Bóg, to znaczy dla mnie był. Wiesz, w moich czasach nie było psychologów na każdym zakątku, znaczy każdym rogu ulicy. W szkole też kogoś takiego nie było. I ja nie miałam takiej osoby w wieku nastoletnim, której mogłabym się gdzieś tam wyżalić, czy szukać jakiejś pomocy. I ja sobie właśnie rozmawiałam z Panem Bogiem. Gdzieś tam znajdowałam jakieś miejsce odosobnienia i po prostu mówiłam mu, co się ze mną dzieje, co sprawia mi trudność, dlaczego jestem nieszczęśliwa na przykład w tym momencie, tak? I mówiłam, pomóż mi.
I pomagało?
I pomagało, tak. Ja wracam dużo spokojniejsza do domu. To był taki pierwszy owoc mojego wygadania się Bogu. A potem już oczywiście wiedziałam, że no Pan Bóg nie na pstryk palca, tylko gdzieś tam działał w czasie i potem się pewne rzeczy jak gdyby rozwiązywały, albo ja też zmieniałam się, żeby popatrzeć na ten problem z innej perspektywy.
A co siostry rodziny na to, jak siostra powiedziała, idę do zakonu? Szczęście, no smutek, że ciebie będzie wnuki.
Ja zapytałam mamę, mamo, co ty byś zrobiła, gdybym poszła z zakonu?
I ona się tak, sprytnie.
Tak. I ona się tak dziwnie uśmiechnęła. Znaczy, ja takiego uśmiechu jeszcze u niej wtedy nie widziałam. I taki oblał mnie strach. Mówię, Boże, co ten uśmiech oznacza? Ale powiem wam szczerze, że bałam się zapytać. I tak zostawiłam to. Znaczy ona odpowiedziała, nie no,
będziemy z tym żyć.
No dobrze, no tak. No, twój wybór, tak? Twoje życie. Znaczy, nie powiedziała na zasadzie, o Jezu, o Boże, coś tam, nie było jakiegoś lamentowania. Tylko na zasadzie takiej, no to jest twoja decyzja, tak? Zgodzę się na to. Natomiast z tego, co gdzieś tam mi tata powiedział, to jego gdzieś koledzy gdzieś tam już na ulicy, na wsi mówią, słuchaj, twoja córka chyba do zakonu idzie. Mówię, czy tak? Więc tak to było z tatą. Rodzeństwo było jeszcze takie zbyt małe, żeby się tam rozwodzić.
I przez ten czas są wątpliwości, dalej może siostra ma wątpliwości, czy dobrze postąpiła?
Kilka miesięcy temu zadzwoniła do mnie taka już po studiach osoba z Torunia i zadała mi pytanie wprost. Czy żałuję, że poszłam do zakonu, czy że jestem siostrą? Ja jej odpowiedziałam, nie żałuję. I nie żałuję. Mimo tego, że nie ma w sumie takiego życia lekkiego na tej ziemi. Ja nie znajdę takiej formy życia, w której miałabym tylko róże bez kolców i wszystko byłoby super fajnie. Więc tak jak w każdym życiu, codzienność ma swoje fajne i niefajne strony i tak samo jest w naszym życiu zakonnym. Tak, jesteśmy ludźmi, jesteśmy kobietami, grzesznikami, więc gdzieś tam się zmagamy, ocieramy o te swoje słabości. Natomiast moim celem nie jest życie zakonu jako takie samo w sobie, tylko właśnie ta misja. To, że Pan Bóg wybrał mnie do tego, aby rozwijać się w Jego miłości, najpierw ja, a potem na tyle, na ile moje możliwości mi pozwolą, wychodzić z tą miłością do innych. I jak gdyby na tym się skupiam. Natomiast wszystkie te trudności, które gdzieś tam zdarzają się w moim życiu codziennym, są też przede wszystkim taką okazją do tego, żeby podejmować jakąś ofiarę. To jest ofiarowanie swojego życia, nie? I nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze. Tak samo jak małżonkowie ślubują sobie tę miłość na dobre i na złe.
Od razu mi to do głowy przyszło, ten przykład z małżonkami, że to nie jest łatwe tak naprawdę, tak? Żeby powierzyć komuś swoje życie, prowadź. I czy siostra ma takie myśli, nie wiem, czy może tak to nazwę, czy siostra kłóci się z Bogiem na przykład? Nie. Bóg chce tak? Nie. Ja bym gdzieś poszła w inną stronę.
Czy był taki temat, jest dalej, w którym bardzo mocno przekonywałam Pana Boga, że jednak, może jednak moja wola będzie lepsza, ale jeszcze się nie spełnia to moje pragnienie, więc jak gdyby przestałam walczyć i dałam sobie na spokój, bo przecież wiem, tysiące razy mi udowadniał, że naprawdę moja wola nie jest lepsza. I owszem, oprócz takiej kłótni, często są takie sytuacje, kiedy znam kogoś i ten ktoś jest na przykład ciężko chory. I kłócę się z Bogiem, tak? O to uzdrowienie, o to, żeby się dokonało w życiu tej osoby coś pięknego, żeby dalej mogła żyć, tak? I jest często takie tutaj w tym temacie, że z Panem Bogiem nie jestem taka uległa, tak? Ale z drugiej strony też gwałtownie zdobywają niebo i jak gdyby też Pan Bóg lubi takie osoby, które nie są takie ślepo posłuszne, tak?
Czyli to też jest taka, myślę, że wartość wynikająca z tych słów siostry, tak przekaz, że nie tylko tak, ale żeby zadawać pytania.
Tak. W ogóle to już Pan Bóg lubi, jak my z Nim dialogujemy. I on jak gdyby nie obraża się, czy nie jest to jakieś tam smutne dla niego, że ja się kłócę, czy ja pertraktuję. Oczywiście gdzieś tam w swoim sercu i tak powiem, Panie Boże, ale niech będzie Twoja wola. Natomiast to ja w tej mojej modlitwie, w tym moim dialogu, w tym moich słowach do Niego, w tym czasami, że nie zawsze zgadzam się tak od razu na tą Jego wolę, też jestem ja. Ja jako kobieta, ja jako jako ja po prostu. Pan Bóg też nie chce, żebym ja gdzieś zamazała siebie w tym wszystkim. Tylko tak jak powiedziałam na początku, kiedy on mnie powoływał, a ja nie bardzo wiedziałam dlaczego, po co, co on z takim kimś jak ja będzie robił, to rzeczywiście, wierz mi, wchodząc bardziej w relacje z nim, wchodziłam bardziej w relacje ze sobą. On gdzieś tam dawał mi światło tego, co we mnie włożył, kiedy mnie stwarzał.
Czyli wstąpienie do zakonu nie oznacza wyzbycia się swojego ja.
Nie, absolutnie.
Bo to tak można mieć właśnie trochę taki obraz siostry zakonnej, która wstępuje do tego zakonu i właściwie wszystkie są takie same.
Nie wszystkie. Znaczy, wydaje mi się, że te osoby, które, no właśnie, współpracują z Panem Bogiem w odkrywaniu siebie, one wytrwają wszelkie burze. Bo Pan Bóg nie chce, żebyśmy były takie same, żeby każda z nas wyrównała się do jednego poziomu, do jakiejś jednej linijki, bo to oznacza, że ktoś tam umrze po prostu, kogoś zgnieciemy. Jego poziomy są różne, tak? Ktoś się zmieści w małej przestrzeni, a ktoś potrzebuje trochę więcej. I mądrość przełożonych polega na tym, żeby to też zobaczyć, czy tam odkryć z łaską Bożą i pozwolić tej osobie się rozwijać jako dana osoba, tak? Na przykład ja jako Nikodema, bo ja wtedy będę pełniej żyła, pełniej się też współpracowała z łaską Bożą i to będzie miało owoce. Bo czyli jeżeli się stłamszę do jakiegoś tam poziomu czyjegoś, ale nie mojego i to nie będzie mój poziom, ja się tam uduszę, no to ja umrę za życia.
czyli siostra ma możliwości swojego też osobistego rozwoju.
Tak,
pomijając kwestie duchowe oczywiście tylko.
Tak, tylko żeby tylko człowiek chciał. To może.
A jaka jest wartość dzisiaj osób konsekrowanych w życiu codziennym, w życiu świeckim, w życiu Kościoła?
Jest ogromna. Chociaż ja gdzieś tam się też spotykam z taką postawą obecnie, że w sumie to po co my jesteśmy? Tak? Po co w ogóle? Natomiast ja uważam, że świat bardzo zubożeje, kiedy nas będzie dużo mniej, albo kiedy, nie daj Boże, gdzieś tam znikniemy z tego pola, z tego ogrodu Kościoła. Bo wierz mi, no my jesteśmy też takim, też powołane do tego, żeby dźwigać tych chorych, którzy są sparaliżowani. Ja lata temu miałam taką sytuację, jeszcze jak studiowałam teologię w Warszawie i jechałam na wykłady. Pamiętam, był to bardzo trudny dla mnie dzień, bo fizycznie czułam się źle i już miałam taką ogromną pokusę, żeby nie wybierać się tego dnia na uczelnię. Ale coś tam mnie w środku motywowało jednak. Czujesz się źle, okej, ale jedź. No dobrze. Więc ja mieszkam w Podkowie Leśnej, w naszym domu generalnym. Wsiadam do kolejki w OKD, potem z kolejki do tramwaju 17 i jadę sobie na OKSW. I tramwaj był zapełniony, ja tak ledwo stoję, po prostu trzymam się tam za jakąś ramkę i jadę i tak, ojejku, jak ja bym sobie usiadła, Boże, daj mi jakieś miejsce. No ale jest straszny tłok. I w pewnym momencie wchodzi do tego tramwaju taka grupka ludzi, licealistów bodajże, i słyszę taki tekst. O nie, ale będę miał pecha. O kurczę, o coś tam. I ja czuję, że to jest tekst do mnie, tak? O mnie, bo on zobaczył zakonnicę i teraz będzie miał pecha. I wiesz mi, to było tak na cały tramwaj. Więc ja poczułam, że ja muszę obronić i siebie, ale też i Pana Boga w tym wszystkim, nie? Czuję się fatalnie i mówię, Duchu Święty, jak mi nie pomożesz, to ja nie jestem w stanie intelektualnie sama z siebie w ogóle coś wymyśleć, żeby zwrócić tym młodym ludziom uwagę. I nie mając w głowie nic, w ogóle pustkę, idę do tych ludzi, też z takim zaufaniem, że Duch Święty jednak zadziała, nie? I przyszło mi do głowy pytanie, które stawiam temu chłopcu. Słuchaj, czy Pan Bóg jest dla ciebie osobą pechową? To taki zaskoczony w ogóle moją akcją podejścia.
Nie spodziewał się w ogóle odpowiedzi pewnie.
Więc go tak zamurowało na jakąś chwilę dłuższą, więc mówi nie. Więc słuchaj, jeżeli Pan Bóg nie jest dla ciebie osobą pechową, to dlaczego ja jestem? Przecież to ja jemu poświęciłam swoje życie. Dlaczego uważasz, że siostry przynoszą nieszczęście? A może wiele z nas, które tak potraktowałeś, jak mnie w tym momencie, modli się za ciebie i dzięki nam może zdobędziesz niebo. Bo ja się też zaczęłam za niego też modlić, tak? Za całą w ogóle tą grupkę. I po to też jesteśmy, żeby te osoby, które są wewnętrznie sparaliżowane, które nie mają świadomości tego, że no nie żyją po prostu dla nieba, że gdzieś tam ich wzrok i te decyzje no nie kierują się w kierunku życia wiecznego w niebie, że my tym ludziom w tym momencie pomagamy, niesiemy ich do Jezusa, bo sami nie potrafią. I nie chodzi tutaj o paraliż fizyczny, paraliż ciała, tylko ducha właśnie. I ta rozmowa skończyła się bardzo dobrze. Oni mnie przeprosili. Już nie popisywali się swoim poziomem. A chwilę potem ktoś zwolnił miejsce, już nikt na niej nie usiadł, więc ja mogłam odpocząć i dojechać na UKSW siedząc.
I tutaj musimy postawić tym dobrym akcentem kropkę. Gościem Dnia Radia Nadzieja była siostra Nikodema Czerniecka z zakonu sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z Ostrowi Mazowieckiej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.